Słowa do słowa.
12. niedziela zwykła, rok B. Z księgi Hioba. Rzekłem mu: tylko dotąd dojdziesz, wyżej się nie wzniesiesz. Z psalmu 107. Oni są szczęśliwi, że cisza nastała, a On prowadzi ich do portu, do którego zmierzali. Z drugiego listu do Koryntian. Tak więc, kto w Chrystusie, ten nowym stworzeniem. Z Ewangelii według świętego Marka. Dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary? Siostry i bracia, cieszę się bardzo, że znów spotykamy się przy Słowie Bożym, że mamy tę okazję, możliwość, to wezwanie ze strony naszego Pana, by usiąść, by na chwilę się zatrzymać, by posłuchać Boga, rozpoznać Jego głos w tym wszystkim, co wydarza się też w naszym życiu. Bo może ktoś z nas doświadcza tego, o czym traktuje dzisiejsza liturgia, jakiejś wewnętrznej burzy. Może jest w nas jakaś bojaźliwość, niebojaźń. Może mamy w sobie tęsknotę za pokojem i spokojem, niekoniecznie nawet świętym spokojem, ale ani widu, ani słychu takiego stanu rzeczy. Zobaczmy zatem, co na to wszystko nasz Pan, jakie jest Jego słowo dla nas na tę kolejną niedzielę okresu zwykłego. Liturgia otwiera nam dziś Księga Hioba, 38 rozdział. To jest moment, gdy po wielu, naprawdę wielu rozdziałach wewnętrznych i zewnętrznych zmagań Hioba, który musi mierzyć się ze swoimi myślami, Hioba, który mierzy się również z opiniami swojego otoczenia, swoich przyjaciół. Niektórzy twierdzą nawet, że to te wewnętrzne postawy, wewnętrzne utarczki Hioba, jego jakby różne osobowości, a przynajmniej to, co dzieje się w jego sercu, widzimy w postaci trzech przyjaciół, którzy zmagają się w szermierkach słownych i próbują udowodnić Hiobowi, być może on sam próbuje znaleźć w sobie coś, co zasługiwałoby na karę Bożą, skoro wydarzyły się w jego życiu rzeczy tak tragiczne, skoro on sam stracił wszystko, nie tylko dzieci, nie tylko majętność, stracił godność, zainteresowanie. Jest nikim. Gdy zajrzymy do Księgi Hioba, zobaczymy, że ta wewnętrzna dyskusja, te rozmowy Hioba ze samym sobą i ze swoimi trzema przyjaciółmi trwają przez 27 rozdziałów tej księgi. I nagle w 32 rozdziale pojawia się jakaś nowa osoba. Ktoś, kto twierdzi, że nie może już słuchać tego wszystkiego, co do tej pory zostało zarejestrowane, z czym i w jaki sposób, w jakim kontekście mierzy się Hiob ze swoim cierpieniem, ze swoim doświadczeniem i chce zaproponować zupełnie nowe spojrzenie. Okazuje się, że niewiele nowego wnosi ta nowa postać, ten nowy głos. I wtedy, gdy dość długą swą wypowiedź kończy ten piąty głos, przeczytamy na początku 38 rozdziału: ze skłębionych chmur burzy tak odezwał się Pan do Hioba. Po raz pierwszy od 35 rozdziałów pojawia się imię Pan. Do tej pory wszyscy mówili o Bogu, co jest bardzo charakterystyczne i niezwykle ważne w kontekście całej Księgi Hioba. Pan to ten, który jest blisko, z którym można być w relacji, którego często się nie rozumie, ale się go kocha. To Bóg, któremu zależy, Bóg, który się troszczy. Natomiast te wszystkie miejsca, gdzie pojawia się w tekście księgi określenie Bóg, mówią o Stwórcy, którego człowiek odkrywa, odczytuje, kojarzy i definiuje niestety jako dalekiego, nawet niezaangażowanego. Wiemy doskonale z perspektywy 2000 lat chrześcijaństwa, że jest to opinia niezwykle krzywdząca. Ale skoro przyglądamy się tekstowi z tamtego czasu, księdze bardzo precyzyjnej, choć niezwykle trudnej, nie tylko w przestrzeni interpretacyjnej. Tak naprawdę nie wiadomo nawet ilu autorów ma księga Hioba. Jest to tekst niezwykle trudny dla wszystkich, którzy zajmują się zawodowo w pewnym sensie Słowem Bożym. Właśnie wtedy, po tych wszystkich przemowach, po wyartykułowaniu rozmaitych opinii, myśli, podejrzeń, odzywa się wreszcie ten, który jest Panem, ten, który jest bliski. I zaczyna Bóg swoją wypowiedź w taki sposób. Któż to ukrywa przede mną swe myśli i więzi swe słowa w sercu, a uważa, że to ja się taję? Zapnij jak mężczyzna pas na swych biodrach. Będę cię pytał, a ty mi odpowiedz. Gdzie byłeś, gdy kładłem podwaliny ziemi? Powiedz mi, jeśli to pamiętasz. Kto, jeśli wiesz, wykreślał jej miary? Kto sznur ciesielski na niej rozciągał? Do czego przybite zostały jej linki? Kto umieścił jej kamień węgielny, gdy rodziły się gwiazdy? I rozgłośnie wysławiali mnie wszyscy moi aniołowie. Postawiłem zaporę morzu, gdy z szumem wytoczyło się zło na swej matki. Obłoki mu dałem za suknię, otuliłem je mgłą jak pieluszką. Wyznaczyłem mu granice, otaczając zaworami i basztami. Rzekłem mu, tylko dotąd dojdziesz, wyżej się nie wzniesiesz. Twoje fale łamać się mają w twych granicach. Czy przy tobie rozpinałem światło zorzy porannej? Czy przy tobie jutrzenka otrzymała rozkaz, by trzymała się krańców ziemi i aby strząsała z niej bezbożnych? Czy to ty z mułu uformowałeś istotę ożywioną i postawiłeś ją na ziemi ze zdolnością mówienia? W tym 38 rozdziale przez 41 wersetów pojawia się bardzo wiele pytań, które Bóg stawia Hiobowi. Ale ich wspólnym mianownikiem jest jedna kwestia. Bóg stawia Hiobowi pytanie, Pan stawia Hiobowi pytanie, kto tu jest Bogiem? Kto jest Bogiem? Kim jestem? Kim jesteś? Pytanie najważniejsze. Pytanie o tożsamość. Pytanie o relacje. Ostatecznie pytanie o miłość. W kolejnych rozdziałach przeczytamy o całym pięknie stworzenia i o tym, że człowiek nie jest w stanie ogarnąć Bożej myśli. Nie jest w stanie jej przeniknąć. Nie potrafi zrozumieć powodów, motywacji Bożego działania. Od razu przychodzi na myśl słowo z księgi Izajasza. Moje myśli nie są takie jak wasze. Moje drogi są różne od waszych ścieżek. Kto tu jest Bogiem? Pytanie bardzo ważne i niezwykle zasadne dziś. Pan staje przed każdym z nas. Patrzy na nasze życie, każe nam, liczy na to, że przyjrzymy się naszemu życiu i odpowiemy na pytanie, kto tu jest Bogiem. Czy przypadkiem nie próbujemy wejść w te przysłowiowe sandały Jezusa i nie rościmy sobie praw do tego, by kierować i kreować rzeczywistość taką, jaka nam się podoba. Warto dziś o tym pomyśleć. A jeśli po pobieżnym rachunku sumienia będziemy mieli w sobie pewien wyrzut z powodu własnej słabości i uświadomimy sobie to, że chcemy często po swojemu, nie po konsultacjach z Bogiem, ale po próbach przekonania Go do naszego punktu widzenia, ustawiać życie, kreować życie, to przychodzi nam z pomocą lektura Psalmu 107. Pieśń, która w 43 wersetach zaprasza do tego, by uwielbić Boga. Zresztą tak brzmi pierwszy werset tego psalmu. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa przez wieki. W kolejnych wersetach słyszymy, że to pieśń, a właściwie wezwanie, by śpiewali tak ci, którzy zostali przez Boga uwolnieni, wybawieni z rąk wroga, pozbierani, ci, którzy się błąkali, którzy cierpieli, którzy byli udręczeni i doświadczyli Bożej troski, pomocy, doświadczyli ratunku. Co rusz pojawia się wezwanie, niech wysławiają Pana za wyświadczone miłosierdzie, za Jego cuda, bo to Bóg jest Bogiem. To On panuje nad naturą i nad wszystkim, co nadnaturalne. On jest tym, który objawia swoją wszechmoc, swoją wszechwładzę nad całym stworzeniem, nad całym wszechświatem. Oczywiście pojawia się tutaj temat panowania nad wodami, bo wszystko jest w ręku Boga. Nawet to nieokiełznane morze. Nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Dlatego tym piękniej brzmi werset 30 tego psalmu, w którym widać nie tylko, czy nie tyle zależność człowieka od Boga, co wzajemność relacji. Oni są szczęśliwi, że cisza nastała, a On ich prowadzi do portu, do którego zmierzali. Bo to Bóg wie, dokąd zmierzamy, kim jesteśmy i czego tak naprawdę pragniemy. On zna te głębiny serca, nieodkryte przez nas, ale tętniące nieprawdopodobnym pragnieniem miłości. I tylko On może to pragnienie nasycić, wypełnić, zaspokoić. Stąd w kolejnym tekście liturgicznym, tej kontynuacji 5 rozdziału, 2 z zachowanych listów apostoła narodów do wspólnoty chrześcijan w Koryncie, czytamy o tym, że miłość Chrystusa nas ponagla. I jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem, bo to, co dawne przeminęło, nastało nowe. Nieprawdopodobne pragnienie, niezwykła tęsknota Pawła, która objawia się, która znajduje swój wyraz właśnie w tym tekście, w tych zdaniach, które składają się na 5 rozdział 2 listu do Koryntian, jest wyartykułowana właśnie w ten sposób. Kto w Chrystusie, ten nowy. Dawne przeminęło, nowe się stało. Wszystkie nasze tęsknoty, wszystkie nasze pragnienia, wszystko jest spełnione w Chrystusie. Apostoł narodów napisze nawet w 13 wersecie, który poprzedza bezpośrednio zdania docierające do nas w formie dzisiejszego 2 czytania. Jeśli bowiem od zmysłów odchodzimy, to dla Boga. Wszystko dla Chrystusa. Chcę być z Jezusem. Ponad wszystko chcę być z Jezusem. Pamiętamy dobrze z ubiegłego tygodnia te wcześniejsze zdania napisane przez Pawła. Tak naprawdę, przebywając w tym namiocie, udręczeni wzdychamy. Zawsze ufni jesteśmy. Choć wiemy, że przebywając w ciele, przebywamy oddaleni od Pana. Wolelibyśmy raczej wyprowadzić się z ciała i być przy Panu. Przez to, czy blisko przebywając, czy daleko, bardzo staramy się Jemu być mili. Przecież wszyscy musimy stanąć bez osłony przed Trybunałem Chrystusa. Taka żarliwość, taka gorliwość, takie pragnienie, takie serce. Serce, które doświadczyło miłosierdzia, serce, które wie, że Bóg jest Bogiem i że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Więc jeśli choć trochę odkrywamy w sobie takie serce i widzimy, przeżywamy lub nawet podzielamy tę żarliwość i gorliwość świętego Pawła, to przyjrzyjmy się dzisiejszej Ewangelii. Późne popołudnie Jezus skończył nauczanie. Rzuca do swoich uczniów krótkie: przeprawmy się na drugi brzeg. Marek napisze krótko: zostawili tłum i zabrali go tak, jak był w łodzi. Do tej pory, przez cały ten dzień, łódź służyła jako ambona do głoszenia słowa. Teraz ma być narzędziem, dzięki któremu przeprawią się na drugi brzeg. Ale zrywa się burza. Na pewno wielu z was, siostry i bracia, wie doskonale, że jezioro Galilejskie jest znane z gwałtownych burz. że powstające w mgnieniu oka wichury potrafią zaskoczyć i wprawić w przerażenie nawet bardzo doświadczonych rybaków. Co ciekawe, w całej tej sytuacji Jezus spokojnie śpi. Może aż wydaje się to niemożliwe. Czy chodzi tylko o doskonałą ufność wobec Boga? Czy ten sen Jezusa przypomina sny sprawiedliwych? Widzimy jednak, że uczniowie nie podzielają tego spokoju swojego nauczyciela, swojego mistrza. Właśnie wtedy, kiedy budzą go, odzywają się, wołają do niego: nauczycielu, obojętne ci to, że giniemy? Komentarze mówią, że po raz pierwszy w Ewangelii Jezus zostaje nazwany nauczycielem. I za chwilę, jak się okaże, Jezus odpowie lekcją wiary. Będzie pytał o wiarę. Oczywiście w tym rozpaczliwym wołaniu nie ma wiary. Jest za to gorzkie przeświadczenie, że Jezusa nie obchodzi ich los. Mówił pięknie przez cały dzień. Ale co teraz? Co przyjdzie z jego słów? Czym okaże się słowo wobec realnego zagrożenia życia? Realnego niebezpieczeństwa? Czy słowo wystarczy, żeby stało się cokolwiek, co odwróci nieuchronną klęskę? Co odsunie tę groźbę śmierci? On wstał, skarcił wicher, a jezioru rozkazał: zamilknij, bądź cicho. Tak tłumaczy nam ten tekst przekład pierwszego kościoła. Gdybyśmy zajrzeli do tekstu greckiego, przeczytalibyśmy: podniósłszy się, skarcił wiatr i powiedział morzu: milcz, załóż sobie kaganiec. Marek używa tutaj w tym rozkazie Jezusa tylko dwóch słów: milcz, siopa, pefimoso. Dość delikatnie można przetłumaczyć to wyrażenie właśnie w formie: załóż sobie kaganiec. Dwa proste słowa, kojarzone z zgromieniem demonów. Kiedy już dwa razy we wcześniejszych tekstach Ewangelii Marka, to jest 25 werset 1 rozdziału i 12 werset 3 rozdziału, Jezus konfrontuje się z demonami, pojawia się dokładnie to samo określenie. Nietrudno o sugestię, że to jakieś diabelskie siły wznieciły nawałnicę. Tym bardziej, że na początku 5 rozdziału, kiedy już wszyscy bezpiecznie, jak się okaże, docierają do brzegu, przybiega, czy właściwie staje na drodze Jezusa, człowiek z grobowca, będący w mocy nieczystego ducha. Niektórzy ojcowie Kościoła, tłumacząc całą scenę, wydarzenie burzy na jeziorze, mówią o tym, że Jezus już wtedy okazał swoją władzę właśnie nad tamtym demonem, nad owym legionem. Ale wróćmy na chwilę do łodzi, do uczniów, którzy są przerażeni, pytają siebie nawzajem, kim on jest, i słyszą dwa zdania Jezusa. Dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary? Przed chwilą przeżyli praktyczne ćwiczenia z posłuszeństwa Słowu Boga, z władzy, które mają w sobie słowa Jezusa. Bo Jezus wcale nie wzywał Boga na pomoc. Wydał rozkaz i cała rzeczywistość stała się mu posłuszna. Uczniowie nie wiedzą, jak zinterpretować to wydarzenie. Boją się. Fakt, że tak bardzo nie znają swojego mistrza, swojego nauczyciela, budzi zamęt w ich sercach i w ich umysłach. Nie ma w nich świętego spokoju, ale są bezpieczni. Są uratowani. Żyją. Bóg daje im czas, by zmierzyli się ze swoją niewiarą, z wszechmocą Jezusa, z potęgą, której nie zrozumieją, ale dzięki której sami będą mogli czynić cuda i znaki. A jak to jest w naszym życiu? Kim on dla nas jest? Szczególnie wtedy, gdy go nie rozumiemy, gdy wydaje się być Bogiem odległym, gdy nawet jesteśmy w stanie powiedzieć mu, że się nami nie interesuje. Kim on jest? Jakiego Boga znam? jakiemu Bogu wierzę. Może to my dziś potrzebujemy kolejnej lekcji wiary. Obyśmy przekonali się o Jego trosce, o Jego wszechmocy, o Jego miłości. Niech tak się stanie. Amen.